Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Michał Dachowski, fizjoterapeuta, właściciel Physio for Life, kliniki, która zajmuje się głównie fizjoterapią i,
tak jest.
I prowadzi też szkolenia.
Witam Was serdecznie. Tak, wszystko, co mówisz, jest zgodne z prawdą.
Tak. Dzisiaj tematem jest, myślę, że sporo osób może zainteresować, temat, czy operować, czy nie operować. Oczywiście my sobie podyskutujemy na ten temat, no bo tak nie jest. My decydujemy tak naprawdę, a zresztą porozmawiamy też o tym, kto powinien decydować. To jak to jest z tą operacją, kiedy tak naprawdę, co powinniśmy zrobić? I przykładowo, jestem pacjentem, byłem na nartach, uszkodziłem sobie typowo więzadło.
Więzadło krzyżowe przednie,
tak? No i wiesz, jest zerwane więzadło, to co fizjoterapeuta, nie fizjoterapeuta, lekarz, fizjoterapeuta,
zespół ludzi tak naprawdę
i ja sam, co ja powinienem w tym przypadku zrobić, tak? I jest zerwane.
Chyba najfajniej jest zebrać kilka opinii po pierwsze, nie? Czyli nie iść tylko do jednej osoby, jednego lekarza, jednego fizjoterapeuty, to jest nieważne, kto to jest. Od razu jemu ufać tak 100%. Co powinien zrobić, to zależy, co chcesz zrobić później. Mhm. Bo jak masz, nie wiem, załóżmy 60 lat i zerwałeś tego acera na nartach, no to ta operacja, czy ona będzie potrzebna, czy nie będzie potrzebna, moim zdaniem częściej nie będzie potrzebna, załóżmy, nie? Ale jeżeli masz już takiego 20-latka, który chce być aktywny fizycznie, robi sporty typu koszykówka, siatkówka i ogólnie jest aktywny fizycznie, to operacja praktycznie jest, no musi być.
No ja mam 40 lat, tak?
To zależy, co chcesz robić teraz, nie? Masz 40 lat, to...
No chcę dalej jeździć na nartach.
Coś jeszcze?
No, wiesz, windsurfing, siłownia,
okay.
Pływanie,
no wszystko. I to wszystko robiłeś przed, jesteś aktywny fizycznie. No to raczej tak, nie? Mhm. Raczej tak, chyba że no... Dzisiaj mówimy o tym, jakby najnowsze doniesienia naukowe mówią o tym, że powinieneś wykonać rehabilitację tą 6-miesięczną, przygotować się do operacji. Jeżeli w tym czasie kolano ci nie ucieka i wszystkie testy, jakby wydolności, skoki, potrójne skoki, siła mięśniowa, wszystko wróciło i kolano ci nie ucieka, to wcale nie musisz się operować. To nie jest tak jak trochę kiedyś zero-jedynkowe. Mhm. Musimy trochę zobaczyć pacjenta i zobaczyć, jak on się będzie zachowywał bez tego więzadła, bo jest naprawdę mnóstwo przypadków, że oni funkcjonują i o tym nie wiedzą nawet, że zerwali i wszystko jest ok. I to samo mamy i takich pacjentów, mamy i takich pacjentów, nie? Więc jakby mocno indywidualnie i decyzja nie jest na jutro, uważam, nie? Sportowiec wysokiej klasy, jak grasz na poziomie nawet pierwszej, drugiej ligi piłki nożnej, ekstraklasy koszykówki, ok, decyzja jest jutro, operujesz się, tak żyjesz. Cała reszta uważam, że powinna przejść proces rehabilitacji, tej 6-miesięcznej i zobaczyć, co się wydarzy.
No tak, tutaj jeszcze samo podejście do, tak jak powiedziałeś, podejście do operacji, nieważne czy to będzie ACL, czy jakaś inna operacja, no to coraz częściej się mówi o tym, że mamy tak zwaną prehabilitację, tak? Czyli zawsze powinno się zadbać, właśnie o co powinniśmy zadbać, myśląc już o operacji.
I tutaj jest bardzo ważne, dobrze do tego dążymy, no bo tu nie chodzi o to, żeby rehabilitacja polegała na laserach, prądach. One są fajne na początku, przeciwbólowo, masz duży ból, można tym zadziałać i jest jakiś dodatek do tematu, ale my musimy jako fizjoterapeuci, naszym zdaniem jest przywracać funkcję. Czyli my musimy tego człowieka nauczyć. Nie wiem, może na nowo chodzić, może na nowo biegać, żeby ten człowiek zaufał, że jego ciało jest sprawne, jego ciało ma możliwości robienia wszystkiego, na co on ma ochotę. Więc tutaj, okej, terapia manualna również na początku, no a później ta rehabilitacja w większości wypadków mało przypomina rehabilitację, którą mają ludzie w głowie, tylko bardziej przypomina uprawienie dyscypliny typu siłownia i sporty, nazwijmy to, gdzie są zmiany kierunku, więc bardziej przypomina to jakikolwiek trening niż jakikolwiek rehabilitację w umysłach ludzi niezwiązanych z branżą, nazwijmy to.
Okej. Dobrze, powiedziałaś o ACL-u, tak? No
tak.
Tutaj wszystko zależy od wielu czynników, tak? Od wieku, stanu wytrenowania,
tak
tego,
jest.
Co będę chciał robić później.
Co robiłeś przed bardzo
tak,
ważne,
czy jak się zachowuje funkcjonalnie ten staw po tej zachowawczej, początkowo rehabilitacji.
Tak.
Jakie są inne? Czy są jakieś na przykład sytuacje, w których na pewno się trzeba operować? Czyli jakiś uraz. No. Uraz, no, no wiesz, no, no jak chcesz trzeba zespolić.
No tak, zespolić. Myślałem, dobra, to teraz no...
Ale mówię o takich, nie? Mówię o tych, nie wiem, czy na przykład o tkankach mięśni, nie wiem, zwichnięcie stawu, zerwany Achilles, dyskopatia.
Zerwany Achilles nie, no bo są teraz nawet, wczoraj nawet, bo też przygotowałem się do tego, żeby nie palnąć niczego głupiego, no to mnóstwo badań teraz mówi, że okej, tylko sportowcy Achilles, cała reszta zachowawczo, okej, but, walker i wychodzą bardzo dobre wyniki. Jakby rehabilitacji, nawet w tym follow-upie, czy takim patrzeniu na tą kontuzję w długim okresie czasu, rok, dwa, trzy, to po tym leczeniu zachowawczym naprawdę bardzo fajne wyniki dla ludzi, którzy nie uprawiają nałogowo sportu, bo to trzeba bardzo ograniczyć. To się zrasta i wszystko jest ok. Tu wspomniałeś jeszcze o dyskopatii, ja uważam, że to jest najczęściej niepotrzebna wykonania operacja, może na świecie, a nawet może tylko w Polsce, nie? Tak z tego, co oczywiście tylko i wyłącznie słyszę, no bo jakieś pewnie liczby za chwilę coś powie, że nie. Ja myślę, że tych operacji powinno być jak najmniej i one są wykonywane wszystkie troszkę za wcześnie. Nie czekamy na to, co może ciało samo ze sobą zrobić. A co na pewno? Zwichnięcie, jeżeli bez uszkodzenia tkanki kostnej albo tkanki chrzęstnej, no wtedy czasami już też trzeba to zoperować i też uważam, że to wtedy potrzeba, to chyba nie ma. Jeżeli uszkadzamy tylko wyłącznie tkanki miękkie, więzadła, mięśnie, ścięgna, to chyba nie potrzeba od razu pakować się w operację.
No pewnie też to tak samo jak z tym acelem, że znowu trzeba przeanalizować czyjś styl życia, historię i dopiero wtedy podjąć jakąś decyzję. Bo ja na przykład miałem jeden staw barkowy zwichnięty, drugi kilka razy, tak? Zdarzyło się i gdzieś tam na nartach. Nie.
Czyli da się.
Nie zoperowałem. To było kilka lat temu ładnych, tak? Że miałem taką serię w przeciągu kilku lat i prawy i lewy zwichnięty, także sobie sam, okazuje się, że miałem te luźne, dosyć luźne te stawy, więc sobie sam ponastawiałem. Oczywiście później czy długi okres rehabilitacji, więc musiałem się wziąć za siebie.
I to jest ważne, chyba tutaj ludzie mają takie coś, że trochę im się nie chce i chyba uważają, ja tak często też słyszę od pacjentów, że będę miał operację i wszystko będzie dobrze, tak jakby z dnia na dzień po operacji, nie? I to jest takie jakby chyba kluczowe do wytłumaczenia pacjentom, że operacja to jest początek procesu. To jest coś, co się wydarzyło, żebyś ty był funkcjonalnie sprawny, mógł robić to, co chcesz, załóżmy, nie wiem, nawet chodzić na piesze wycieczki w górach, czy pojechać, nie wiem, gdzieś na narty, to potem i tak jest proces rehabilitacji. I tak to musisz wyrehabilitować, bo będziesz no, niesprawny po prostu.
No tak, nie jesteśmy samochodami, że no nie, wymieniasz części i od razu zaczyna działać tak, jak trzeba, nie? Tylko
może dobrze.
Czy leczenie zachowawcze, czy leczenie operacyjne będzie wymagało i tak włożenia wysiłku od nas.
Nie? Jak także... naszej rehabilitacji, naszej pomocy, ja zawsze mówię, no bo ty mi, tak pacjenci do mnie, bo ty jakby nie chcesz operacji, bo wtedy wychodzi rehabilitacja. No nie, no jakby w cudzysłowie, fizjoterapeuta zrobi i przed, i po. Tak naprawdę, więc jakby to jest często ten argument mam pacjentów, że jakby nakłaniam, czy mówię o tych opcjach do nieoperowania, że zobacz, jak będziesz wyglądał bez operacji, no bo to jest możliwe i ja i tu ci pomogę. Co ty nie zrobisz, jaką decyzję nie podejmiesz, to fizjoterapeuta ci pomoże przed operacją i po operacji.
Tak, no o tych decyzjach, no tak. Bo tutaj te decyzje, no nie my podejmujemy, my możemy edukować pacjentów, mówić o tych badaniach, które czytaliśmy, wiemy, najnowszą naszą wiedzę. Można by sprzedawać pacjentom i mówić, jakie są różnego rodzaju opcje, no ale to nie my diagnozujemy, nie my podejmujemy tak naprawdę decyzję. To kto powinien podejmować decyzję i właśnie, tak jak powiedziałeś, udajemy się do, nie wiem, do trzech specjalistów, no i mamy trzy różne opinie. I co dalej?
I to, co powiedział to dr Zdanowicz pięknie w swoim TEDxie, czyli no jakby żaden lekarz, żaden terapeuta nie stali nikogo źle, tak naprawdę, tak? I na różne rzeczy można mieć różne spojrzenia. Ale jednak myślę, że powinniśmy gdzieś patrzeć na te badania, bo u mnie w gabinecie, czy u mnie na operacjach, że wychodzi, znaczy, że zawsze wychodzi, więc na pewno kilku specjalistów z różnych źródeł, niekoniecznie w jednej placówce, tylko właśnie różne placówki, różne podejścia do danego tematu i zobaczyć, która mi najbardziej odpowiada. No bo pacjent będzie miał gigantyczny problem z weryfikacją naszych kompetencji, no bo nie jest w stanie zweryfikować, czy ten lekarz ma dobre kompetencje, czy nie. On się tylko może opierać na opiniach w internecie. Naprawdę.
A opinie w internecie często mogą być sfałszowane.
Mogą sfałszowane, to jest po pierwsze. A ja też nie widziałem, może bardzo rzadko widać, żeby nie wiem, lekarz czy terapeuta miał ocenę, nie wiem, 3-0 na 5. No wszyscy mamy te opinie.
Dobre
5-0, tak. 4-9, 4-8. Wszyscy jesteśmy cudotwórcami i nagle tam niesamowite rzeczy płyną z tego. Więc pacjent ma bardzo ciężką sytuację, żeby zweryfikować naszą wiedzę bo on się na tym nie zna. Zawsze mówię, jak ja jako terapeuta jadę do jakiegoś właśnie mechanika samochodowego i mówi mi, że zepsuło się BDDD. No bardzo śmieszne, tylko ja nie jestem w stanie tego zweryfikować, nie? Jakby czy to zepsuło się to, czy on tak sobie wymyślił, czy to jakoś zbadał, czy nie zbadał. No nie mamy tego, tych narzędzi, jakby nie jesteśmy specjalistami. No i to jest ciężkie to chyba dla poziomu pacjenta, to naprawdę musi być ciężkie.
Tak, to ja sobie tak kojarzę, że wiesz, no można pojechać do mechanika i powie wymienić silnik, tak? A tak naprawdę tam tylko jedna część jest mała do wymienienia.
Najłatwiej
wymienić
tak. Wszystko.
Najłatwiej wymienić wszystko. Tak. Także rzeczywiście trudno te decyzje, ale ostatecznie pacjent musi sam zdecydować.
Czy pacjent się podpisuje pod operacją.
Oczywiście, nie? Tak. Także pacjent oczywiście, jeśli jest dobrze kierowany, no to super, tak? I tak opiera jest. Się na tej najnowszej wiedzy. Wspomniałeś, ile operacji twoim zdaniem jest wykonywanych niepotrzebnie? Bo to, że dyskopatie, że właśnie operacje jakieś artroskopowe różne, barku czy inne, no często okazuje się, że są badania, które mówią, że mamy dużo niepotrzebnych operacji, to są koszty, to są no to jest dużo różnych później takich komplikacji z tym związanych.
Nie mam takich statystyk w głowie, nie widziałem takich badań, żeby to objąć
tak,
wszystkie.
Tak, wiesz, tak, no, moim, tak na wyczucie.
Wiesz,
no,
mnie,
tak,
potem, nasza... mnie potem kontrolują i patrzą, czy dobrze powiedziałem. Ja myślę, że ponad połowa operacji jest takim minimum, które jest wykonane niepotrzebnie. Mhm. Nawet ci powiem taki przykład znowu teraz z tego tygodnia ode mnie z gabinetu. Pacjent, który jest w naszym wieku, pacjent, który zerwał sobie jedną z głów bicepsa, dość częsty uraz, jakby przy nagłych podniesieniach czegoś ciężkiego. Lekarz wcześniej, nie pytając się, jakie ma potrzeby, jak żyje, jaką ma sytuację w domu, a sytuacja jest dość ciężka, ponieważ ma niepełnosprawne dziecko i musi go dźwigać. Operacja. No teraz taka sytuacja dla mnie trochę niezarodynkowa, no bo on musi dźwigać i teraz po operacji on pół roku będzie to, nie będzie mógł tego dzieciaka dźwigać. Jak oni mają sobie poradzić? A wiemy o tym, że ten ubytek siły mięśniowej bez jednej głowy, dwugłowego tego bicepsa, nie jest aż tak straszne, żeby ludzie nie mogli sobie poradzić w życiu.
Tak.
No i teraz wyłączenie go na pół roku z opieki nad dzieckiem, stawianie tego wszystkiego na matce, dla mnie to jest kłopot, nie? Jakby ja nie umiałbym tak zerodynkowo powiedzieć komuś, nie, no musisz się operować. Nie pytając się o to, co musisz robić w domu, co potrzebujesz robić jutro. To są te sytuacje, dlatego mówię, że ponad chyba połowa, moim zdaniem tak minimum, tak pójść łagodnie, to połowa operacji jest niepotrzebna.
Mówimy oczywiście o operacjach związanych z narządem ruchu. No
tak,
bo
tak,
jest,
tak,
wiesz,
tak.
Oczywiście
tak.
W ortopedii, tak. W innych dziedzinach pewnie też takie są sytuacje.
Tam
no też
nie,
czytałem tak, artykuły na ten temat, że może nie do końca jakby to się kalkuluje, tak, żeby taką czy inną operację zrobić, ale no, też nie jakoś demonizujmy tych operacji. Każdy chce dobrze, tak.
Tak.
I ja też jakby po prostu moim zadaniem jest skierować pacjenta do najlepszego specjalisty, który mu podpowie, bo w tym akurat się specjalizuje, nie wiem, właśnie w stawie kolanowym, tak, biodrowym czy czymkolwiek innym, to ja odsyłam po prostu do osób zaufanych. I to uważam, że to, co najlepszego mogę zrobić, to po prostu czasami pokierować pacjenta w dobre miejsce.
I tym się właśnie moim zdaniem różni specjalista od specjalista w danej dziedzinie, czyli on zajmuje się jakimś jednym kawałkiem naszego ciała, to będzie kolana, kostki, biodra. Specjalista zajmuje się jednym, jakby bardziej jednym stawem, a tym ma większą temat tego wiedzę i jakby dzisiaj powstaje tyle badań, tyle doniesień naukowych na temat każdego stawu, łękotki, nie wiem, stawu skokowego, biodrowego, kręgosłupa, że ciężko by było nam, specjalistom, być specjalistą we wszystkim naraz.
Nie
to jest
się.
Nierealne, to się nie da się, jakby tego jest za dużo, więc to, co można powtórzyć jeszcze raz, idziemy do osoby, która zajmuje się daną rzeczą i nie jest to jego jakby sytuacja taka jakaś niesamowita, nagle przechodzi pacjent, tylko robi tego naprawdę sporo i to też jest ważne, czyli trochę wiedzy tej medycznej, takiej nowoczesnej, plus doświadczenie i to dopiero buduje specjalistę, uważam.
Okej, ale no są sytuacje, że wiemy, że bez operacji się nie obędzie, tak?
Tak jest.
Ale pacjent no, nie chce się operować. To teraz powiedz proszę, co może się stać, tak, jeśli pacjent twierdzi, że czy nie podjął tej decyzji o operacji i przeciąga to, funkcjonuje z takim uszkodzeniem, po takim uszkodzeniu określonej
tutaj
struktury i co się może stać?
Może pójdźmy sobie w tą ortopedię teraz bardziej kręgosłupową, czyli pójdźmy w dyskopatię. No jeżeli ta rehabilitacja, ta prerehabilitacja, mamy te 6 tygodni, objawy się nie zmieniają. Nie wiem, załóżmy, masz gigantyczny ból, nie wysypiasz się, masz drętwienia cały czas, masz jakąś taką objaw neurologiczny, opadającą stopę. To jest taka najczęstsza sytuacja, żeby każdy mógł sobie gdzieś to odwzorować. no to im dłużej w tym trwasz, tym potem ubytek neurologiczny albo się może powiększać. A nawet jak zoperujesz się, to może w ogóle nie ma żadnego efektu. Okej, ból ci zniknie, a ta stopa dalej będzie opadała, albo nie wróci całe czucie. Więc rzeczywiście też takie na siłę odkładanie tej operacji jest tutaj jakby bardzo, bardzo niedobre dla pacjenta, no bo on będzie się nie wysypiał, on to będzie wkurzony, nie będzie mógł pracować, albo będzie krzywo chodził, jakby całe ciało będzie chodziło na jednej nodze, albo się będzie często wywracał, tak? Więc jakby tych komplikacji później też z braku operacji jest dużo. I chyba takim drugim tematem, który ja często widzę przeciągniętym, to jest jeszcze staw biodrowy, jakby wymiana. No to, że jest zwrodnienie, jakby ten staw się w cudzysłowie oczywiście jakkolwiek zużył i to jest ten czwarty stopień, rzeczywiście są objawy, które klasycznie mówią o zwrodnieniu. No i pacjent ma 80 lat. Mhm. No i już go ciężko zoperować, no ma inne choroby kardiologiczne, czy w ogóle inne choroby współistniejące. No i operacja jest niemożliwa. I nagle on nie z powodu tego, że coś mu się wydarzyło i nie może chodzić, jakby nie jest w stanie wyjść z domu, tylko z tego bioda, które nie było zoperowane 15 lat temu, czy 20 lat temu, bo ktoś właśnie przeciągnął i powiedział, dobra, da pani radę, przecież pani chodzi. Nie? No to tak, są takie decyzje, które trzeba gdzieś umieć też podjąć i wytłumaczyć, że to okej, dzisiaj jest w miarę, ale w sumie ten staw już tylko będzie gorszy, trochę przewidzieć, co będzie się działo i powiedzieć, no dobra, dzisiaj stan pana zdrowia, serducho, nie wiem, cholesterol, stan układu krwionośnego ogólnie można powiedzieć, jest w miarę. Endoproteza starsza na 20 lat, więc to panu wystarczy raczej radzić.
20-25 nawet lat.
To zależy od jakości tej jakości, więc spokojnie, jak mamy 60-85, tak jak powiedziałeś, no to jest taki stan, że to wytrzyma, a wytrzyma i dłużej tak naprawdę. Bo
zależy od tego, jak się też funkcjonuje z tą endoprotezą.
Tak, mniej używają.
Są sportowcy, którzy no, już mają endoprotezy
wszczepione. Tenisista znany, tak? Chyba dwie ma, przecież nie wiem, dwie czy jedno na pewno ma.
No rugbyści, no dużo różnych, w każdym sporcie można spotkać. Tak. I coraz młodsze osoby się poddają tak, tym operacjom. Tak. One też trochę inaczej wyglądają niż kiedyś.
Jak wszystko.
Tak.
To takie piękne zdanie, to można też powiedzieć, że każdy medyk, który się nie rozwija, staje się znachorem. I trochę tak to będzie.
To też się z tym zgadzam. A jeśli chodzi o, no nie wiem, było zwichnięcie powiedzmy, tak? I mamy niestabilność stawu, tak nie wiem, minęło te 6 miesięcy i tu nie wiem, kolano na przykład dalej ucieka. No ale ktoś nie chce się operować, no boi się tej operacji. To co wtedy się dzieje z takimi stawami, które są, funkcjonujemy z niestabilnymi stawami?
No, tak naprawdę inne tkanki dookoła zaczną się mocniej uszkadzać. Jak powiedziałeś kolano, no to są łękotki, one zaczną po prostu pękać, zaczną być jakieś uszkodzenia, które zaczną jeszcze bardziej boleć, albo będziemy z tej nogi uciekać, utykać, będziemy sobie jakoś przeciążać, albo nie będzie możliwe, żebyśmy robili to, co chcemy, nie wiem, grać w piłkę nożną, czy bawić się nawet z dzieckiem na ziemi, bo jakoś będziemy się asekuracyjnie bali na to nawet klęknąć, czy kusnąć z tą nogą. Po co? Nie? Czyli ja rozumiem, że proces rehabilitacji po operacji kolana jest dla pacjentów troszkę jakby przerażający, bo trwa to rok, a to jest tylko rok w ciągu życia. A potem większość tych dobrze przeprowadzonych rehabilitacji od samego początku, od samego dnia po operacji, wychodzi całkiem dobrze. Oczywiście no zawsze są komplikacje i rehabilitacja też nie jest zero-jedynkowa, że zawsze się udaje te rzeczy, no to, ale to jest realne i raczej powinniśmy ludziom mówić, że to jest dla nich dobre, że to im usprawni jakby funkcjonowanie, a nie utrudni tę operację.
No, mogą się nam te stawy jeszcze bardziej uszkadzać.
Tak.
Dochodzi do szybszego procesu zwyrodnienia tych stawów, no i jeszcze jakieś kompensacje się mogą pojawiać, gdzie...
Przeważnie nie wiem. Jak masz kolano prawe uszkodzone, no to taką częstą, oczywiście nie, też nie zawsze, lewe biodro, nie? Bo jednak więcej będzie obciążane.
Z kręgosłupem to też na stawy kończyn dolnych możesz to przyłożyć.
Tak, tak.
Dobrze, to jeśli już jest ta operacja, to wspomniałeś o tym, że przygotowanie, ile trwa, no tak średnio, jakbyś zalecił, ile czasu wcześniej się spotkać z fizjoterapeutą, ustalić plan, no nie wiem, operacja jest tam za pół roku, tak? No bo różnie się czeka, no powiedzmy za pół roku.
Tak.
Kiedy rozpocząć ten przygotowanie do tej operacji? Bo jeśli dobrze przygotujemy do operacji, to czas powrotu po już takiej operacji jest dużo szybszy.
Czyli mamy pół roku, to w ogóle sytuacja idealna, tak. Uważam, tak? Bo jakby masz ten czas i możesz jakby dysponować. I to też nie jest taka rehabilitacja, trochę też przestrzegam jakby wszystkich, że po takie SNMZ i trochę może taka być widoczna, że to codziennie spotykamy się z fizjoterapeutą przez pół roku, bo to kosztowo jest jakiś kosmos i też jest to niepotrzebne, trzeba to powiedzieć. Więc jak w ogóle jak spotkasz na początku się raz w tygodniu, to w ogóle będzie super im bliżej operacji, tym więcej będziesz umiał też jako pacjent zrobić.
Samodzielnie.
I samodzielnie tak, pójdziesz. I to jest twoje zdrowie, jak to mówię, tak? To my jesteśmy tylko takim wskaźnikiem, takim jakby pokazywaczem. Robisz to, idziesz sam i robisz tak naprawdę, bo to jest twoje zdrowie. To pół roku jest super, a ten minimalny czas uważam, tak żeby jasno to powiedzieć, to jest takie 6 tygodni, nie? To jak 6 tygodni robisz mocno, jakby intensywną rehabilitację, to i tak w miarę się przygotujesz, ale pół roku to w ogóle super by było, gdyby każdy się przygotował do pracy i zobaczył, czy ona pomogła, czy nie. To, co powiedziałeś, bardzo ważne. Każdy, kto przechodzi prerehabilitację, czyli przygotowanie do operacji, szybciej kończy rehabilitację. Ona jest łatwiejsza, szybsza i dla pacjenta, i dla terapeuty. I pacjent po operacji staje się szybciej sprawny, czyli może szybciej wrócić do pracy, do dzieci, do domowych obowiązków, bo to jest mega ważne, czyli może szybciej wejść do samochodu i też zna ćwiczenia. Tak, zna rzeczy, które będzie robić, bo to się troszeczkę będzie powtarzało, tak? Czyli ten pierwszy okres fizjoterapii takiej przeciwbólowej będzie bardzo podobny jakby tuż po urazie i tuż po operacji. No bo powiedzmy, że operacja to taki drugi uraz. Więc tak, to są bardzo ważne rzeczy.
To, co jeszcze tak sobie pomyślałem, o czym nie powiedzieliśmy, bo są różni pacjenci oczywiście, młodsi, starsi. Każdego może czekać kiedyś operacja, bo różne rzeczy się w życiu mogą zdarzyć. Samo to przygotowanie do operacji jest nie tylko ważne pod kątem, nie wiem, stawu, który mamy mieć naprawiony, tylko też są osoby, które właśnie są obciążone, nie wiem, mają problemy kardiologiczne, otyłość, inne różne i sama operacja często może być dużym, skomplikowanym, obciążającym zabiegiem. Jeśli osoba podejmuje aktywność fizyczną związaną z tą rehabilitacją, to też jest mniej powikłan w czasie samej operacji.
A nawet niektóre operacje, takim przykładem może być wymiana stawu kolanowego, nie będzie przeprowadzona, dopóki pacjent już ma otyłość, dopóki nie schudnie i to jego BMI nie będzie odpowiednie, no bo wiemy o tym na przykład, że te operacje później są albo z komplikacją, jak powiedziałeś, albo proces rehabilitacji nie daje satysfakcjonujących efektów, więc trochę lekarz, czy ogólnie medycyna nie chce tego robić, bo pacjent jest gorszy po operacji niż przed operacją. No to jest bez sensu, a niektórzy nawet lekarze mówią o tym, że nie zoperują, dopóki nie przestaniesz palić.
Tak.
Bo nikotyna jakby robi problem z gojeniem. Powiedział, ja pana zoperuję, proces gojenia będzie utrudniony, pan będzie nieszczęśliwy, to jest bez sensu. No to pan przestanie palić, zadba pan trochę o zdrowie. Ja pana zoperuję i wtedy to będzie ok. I to tylko wychodzą same plusy, nie? Tak z tego tematu. Czyli trochę się odchudzi, BMI mu spadnie, a może i przestanie palić.
Tak, jak popatrzymy sobie na badania, to tam w rekomendacjach jest bardzo mocno podkreślona ta nikotyna, że bardzo duża różnica jest później w powrocie do sprawności, bo ten proces, tak jak powiedziałeś, proces gojenia jest znacznie dłuższy.
A znowu nikotyna działa dobrze na przeciwbólowo. Nie,
ale przeciwbólowo.
Niedobrze. Są lepsze rzeczy niż nikotyna przeciwbólowa.
No na pewno. O marihuanie medycznej nie mówimy,
nie? Nie znam się kompletnie.
Michał, dzięki. Ostatnie pytanie, które zadaję wielu gościom. Jaka jest twoja recepta na ruch? Bo jeszcze nie porozmawialiśmy, jak ty dbasz o siebie, taka twoja recepta i którą też może dajesz pacjentom.
Wiele sportów naraz. Nie jeden sport, nie zamykać się. Jeżeli dzisiaj chodzisz tylko na jogę, to teraz idź na siłownię.
No jak ktoś nie ma czasu.
To jest super, bo możesz w biurze, bo możesz wyjść na pół godziny
spacer. Czyli to jest podcast rowerek biurowy.
Na ruch, tak.
Rowerek biurowy.
Rowerek biurowy to jest super, ale nawet te pół godziny spaceru dziennie niweluje, zabiera nam pracę. Jeżeli chcecie chodzić do terapeutów i nie chcecie dać nam zarobić, to pół godziny dziennie spaceru powinno nas wyłączyć z możliwości zarobkowania.
Michał, dzięki bardzo.
Dzięki.
I przypominam wszystkim, że podcast co drugą środę o godzinie 12, także zapraszam do komentowania. Powiedzcie, co myślicie w ogóle o recepcie na ruch,
czy się operować,
czy się nie operować. Tutaj mogą być dyskusje pewnie, jak trafimy na pacjentów, których czeka operacja, takich to mogą ze sobą podyskutować.
Tak.
A najlepiej, żeby się nie było sytuacji, w której musimy się operować.
Tak jest.
Dzięki, do zobaczenia, cześć.
Dzięki.
Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.